Bardzo się teraz do sięgnąć do dzisiejszych zestawów objawienia, czyli ukazywania się Boga nam, bo w każdym fragmencie Pisma Świętego Bóg przedstawia siebie człowiekowi. I taka maleńka sugestia, żebyśmy coraz większą z mszy na mszę, coraz większą uwagę przywiązywali do tak zwanego psalmu responsoryjnego, czyli to, co następuje po pierwszym czytaniu zawsze. Psalm wyjęty z księgi psalmów, przychodny jest ich tylko albo 150, ich autorstwo przypisuje się królowi Dawidowi. Natomiast jest to zawsze pomoc we właściwym zrozumieniu, odczytaniu treści istoty pierwszego czytania. Zawsze. Psalm, który następuje po pierwszym czytaniu, jest zawsze taką odpowiedzią w rozmyślaniu, rozważaniu na pierwszym czytaniu, a jednocześnie jest zawsze odpowiedzią na usłyszane słowo. Właśnie w pierwszym czytaniu, dlatego warto w takim prywatnym delektowaniu się, takiej prywatnej drugi słowa, którą systematycznie każdego dnia przecież czynimy, również pamiętać o tej prawidłowości drugi słowa w czasie mszy świętej. Pierwsze czytanie, odpowiedź i odpowiedź, odpowiedź w rozmyślaniu co do treści objawienia zawartego w pierwszym czytaniu i odpowiedź nasza, indywidualna i społeczna całego Kościoła na usłyszane słowo. Zapowiadałem, troszkę nam się to ucknęło, ale tak już bywa, że nasze sobotnie spotkania o godzinie 9 będą w najbliższym czasie, czyli do czerwca, z obecności sługi Bożego, dobrze nam znanego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Słyszeliśmy tę pobudzającą wiadomość, że kardynałowie, komisja kardynałów przed kilku miesiącami zatwierdziła heroiczność cnót. Jest to kolejna meta w procesie beatyfikacyjnym. Natomiast warto, abyśmy dopuścili prymasa tysiąclecia w naszym gronie do głosu, jeśli chodzi o słuchanie Boga, doświadczanie Jego obecności. A przypomnę, że Bóg jest takim, no właśnie to zawsze trochę prowokująco, niedoświadczalnym, ale jednak doświadczeniem. Dlatego, że nie podpada pod nasze zmysły, tylko i wyłącznie jest na dobre. Ja czasami zwracam, jak tam komuś mi się uda go pogonić, zwracam uwagę na to, że Bóg jest aemocjonalny w swojej treści. Nawet w liturgii, kiedy weźmiemy najświętszy sakrament, to on jest tam no właśnie taki aemocjonalny. Nie prowokuje naszych zmysłów. Przyjmujemy najświętsze ciało Pana Jezusa i on jest ani słone, ani kwaśne. Po prostu jest. Takie, jakim jest Bóg. On po prostu jest. Jest dobre, ale ani słowem, ani kwaśne. Zmysłowo absolutnie obojętne. I no właśnie w tajemnicy świętego obcowania zdajemy sobie sprawę z tego, że chociaż prymas Polski od 1981 roku, dokładnie od dnia 28 maja, nie jest fizycznie obecny w Kościele, tym pielgrzymującym na ziemi, ale jest obecny w tym Kościele pielgrzymującym w tajemnicy świętego obcowania, bo nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Ta prawda wiary dotyczy nie tylko prymasu, szczególnie prymasa tysiąclecia, ale ona dotyczy każdego człowieka, każdego człowieka. Nasze życie zmienia się tylko i wyłącznie. Te zmiany są doświadczane, dlatego niespecjalnie trzeba tłumaczyć. Wystarczy wziąć zdjęcia z dzieciństwa, z młodości, stanąć przed lustrem, widać zmianę. Po obrosło. Ale to się nie kończy, dlatego że jeśli człowiek zaczął istnieć, to trwa na wieki wieków. Amen. Jest to zawsze w perspektywie naszego przeznaczenia, to jest jedyne przeznaczenie. Bóg przeznaczy nas dla siebie. Nie żebyśmy byli Jego sługami, chociaż tak de facto jest tu na ziemi, bycie sługą przez fakt posłuszeństwa Jego woli, ale abyśmy byli dziedzicami Jego chwały. To jest to coś, co powinno obudzić w nas olbrzymia. Jesteśmy przeznaczeni na to, aby być uczestnikami, aby odziedziczyć majestat Boga. Nie to, żeby go zepchnąć z tronu, ale żeby delektować się udziałem w Jego chwale, w Jego majestacie, w Jego istnieniu. To jest właśnie naszym powołaniem, naszym przeznaczeniem, jednocześnie naszym zadaniem, abyśmy różnego rodzaju świetlełkami nie dali, jakby odwieźć się na jakiekolwiek pobocze, dlatego że jeśli damy się odwieźć, to tylko i wyłącznie jest jedna wspaniała perspektywa piekła, czyli antynieba. Tam nie ma miłości, tam jest tylko i wyłącznie krwiożercze egoizm. Gdy prymas Wyszyński w 1981 roku, tak może króciutko, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Suzeli. Byliśmy w Suzeli kilka lat wcześniej, również 3 sierpnia 1924 roku, mając 23 lata, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze we Włocławsku. We Włocławku w 1946 roku został nominowany przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a już w 1948 roku został naszym biskupem, czyli biskupem archidiecezji warszawskiej, jednocześnie gnieźnieńskiej, tym samym również prymasem Polski. Okazało się, że to nie tylko prymas Polski, ale prymas całego tysiąclecia Polski. Zmarł 28 sierpnia 1981 roku w Warszawie na Mielowie. Jego ciało przechowywane jest niespokowane w katedrze warszawskiej na ulicy Świętojańskiej. Kiedy odchodził, wypowiedział takie słowa, jak przyjął sakrament Chrztu Świętego. Jestem całkowicie uległy woli Ojca, który i tak dał mi dużo lat. I woli Syna, który sam jeden ma wieczne kapłaństwo i je przyziemia. I przekazuje innym. Jestem uległy wobec Ducha Świętego, dlatego że moje życie wewnętrzne było w Trójcy Świętej. Jestem ufny wobec Matki Najświętszej, z którą się związałem w więzieniu w Stoczku Warmińskim i wszystko przez jej dłonie składam uchwałę Boga Trójcy Świętej Jedynego. Będziemy korzystać z rekolekcji, które prymas Wyszyński wygłosił do swoich córek duchowych z Instytutu Jasnogórskich Sióstr Narodu Polskiego, zwanych inaczej ósemkami, a od kilku lat ten Instytut Świecki nazywa się Instytutem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Veni Creator Spiritus, wzywamy Ciebie Duchu Święty, Duchu Ojca Najwyższego, dzięki któremu możemy poprawić nasze rekolekcje. Pragniemy jeszcze więcej umiłować Ciebie, a przez Ciebie i Ojca, i Syna, całą Trójcę Świętą. Pragniemy umiłować Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, naszą służbę Polsce katolickiej, która dąży w okresie Wielkiej Nowenny do swego tysiąclecia. Chcemy tak przygotować nasze serca, abyś miał w nich pełne upodobanie, aby wejrzenie we wszystkie nasze myśli i uczucia sprawiało Ci pełną radość. Pragniemy tej radości dla siebie i mamy nadzieję, że nam jej nie odmówisz. Błogosławione oczy, które widzą to, co Wy widzicie. Słowa z Ewangelii po Zielonych Świątach. Trzymamy się zasady, żeby brać z ufnością serca Ducha Świętego to, co przygotował nam na daną chwilę. Ufamy, że tak czyniąc okazujemy najwięcej posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Poddajemy się najlepiej kierownictwu Kościoła i zasługujemy na jego pełną pomoc. Moglibyśmy szukać w doświadczeniu tylu lat tematów według naszego upodobania, ale wolimy być posłuszni w szczegółach, a nawet w drobiazgach. Wolimy widzieć wielkie rzeczy w drobnych znakach. Dlatego bierzemy to, co jest po drodze. Kościół Święty mówi dziś do nas: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Słowa te będą osnową naszych ćwiczeń rekolekcji. Będziemy do nich często wracać, staną się one mottem dla wszystkich konferencji. Będą też natchnieniem dla naszej osobistej modlitwy. Posłużą również jako osnowa naszych dobrych postanowień, które wyniesiemy ze świętych ćwiczeń rekolekcji. Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Możecie przecierać wasze oczy i możecie mówić: tak nie wierzycie. A jednak nie możecie zaprzeczyć, że jesteście uprzywilejowanymi dziećmi wielkiej miłości Boga. Uprzywilejowanie wasze polega na tym, że jesteście w Kościele Bożym, że żyjecie w Kościele i z Kościoła w łasce uświęcającej, wskutek czego jesteście nosicielami Trójcy Świętej. Uprzywilejowanie wasze i na tym polega, że pomimo łaski ogólnego powołania jesteście w sposób szczególny wybrani. Jest w duszach waszych głęboka troska o Kościół Boży i chęć służenia. Chcecie swoje życie, cały czas, zdolności, wiedzę, cnotę, siły ciała i duszy oddać całkowicie przez Maryję na służbę Kościoła. Jest w was święta i wielka gorliwość i niezwykła wytrwałość w dążeniu do całkowitego oddania się Bogu. Macie również ten przywilej, że pomimo różnych słabostek trwacie z niezwykłą gorliwością w świętej służbie Kościołowi pod przewodem Maryi. Jesteście szczerze i gorąco zatroskani o Kościół. Wasze uprzywilejowanie jeszcze i w tym się wyraża, że gdy niekiedy nawet zgasną w was światła, one na nowo się rozpalają, rozniecane niewidzialną, miłującą dłonią Boga samego. Oto jak Bóg was szuka. Możecie więc spokojnie powiedzieć, że do was odnoszą się słowa: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Może niekiedy oczy wasze niewiele widzą. Może zaledwie ślizgają się po zjawiskach zewnętrznych tego świata i niedostatecznie wgłębiają się w sens życia wewnętrznego. Może niekiedy oczy wasze są zmęczone. Czasem przyjdzie przez nie mgła zła, a czasem smutek z serca wyjdzie na twarz i zasłoni oczy przed słońcem Bożym. Ale nawet wtedy wiem, że błogosławieni są, którzy płaczą, albowiem i oni będą pocieszeni, bo smutek ich w radość się obróci. Możemy wyszukiwać najrozmaitsze argumenty, którymi chcielibyśmy niejako zgasić wyrazistość słów Ducha Świętego: błogosławione Boże. Ale zdaje się, dzieci drogie, że gdybyście nawet nic nie widziały, gdyby w was wszystko było martwe, tak iż trudno byłoby wam wydobyć z siebie głębsze uczucie, jeszcze trzeba powtórzyć: błogosławione Boże. Gdy światłość w ciemnościach świeci, jeszcze wiemy, że ciemności zalegające dusze nie ogarną światłości. Ona gdzieś jest, a wiara mówi mnie,
że jest niedaleko, że jest bardzo blisko. Nie jest poza mną, ale jest we mnie. Jestem nosicielem światłości, skoro mam łaskę uświęcającą i przez nią mam w sobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. We współczesnym życiu niezwykle łatwo jest stracić głębsze widzenie tego, co w nas jest i co w sobie nosimy. Składa się nam to całe życie religijne. Znamienne, że nigdy nie jesteśmy w stanie przemyśleć wszystkiego do końca. Wczoraj po modlitwie brewiarzowej wspólnie odmawiamy. Powiedzieliśmy, jakie to było piękne. Ale pozostał żal, że tak prędko zostało odmówione, chociaż długo trwało. Człowiek po prostu nie miał czasu się skupić. Podobnie w naszym życiu religijnym mija niejeden moment, niejedna chwila i okres. Przeszło, przeleciało, przebiegło. Szybko przewaliło się jak burza i przeminęło. Człowiek chciałby zatrzymać się na chwilę, zagłębić się, utonąć, przeżyć, przetrawić do końca. Nie może. Podobnie jak w życiu codziennym. Każda rzecz mija stanowczo za prędko. Nie nadążamy do końca jej zrozumieć, przemyśleć. Najbardziej smaczny pokarm trzeba wiek ostatecznie posłać dalej, chociaż jeszcze usta i podniebienie nie wyczerpały wszystkich smaków. Bywają smakosze, którym tego żal, ale muszą poddać się procesowi biologicznemu. Podobnie jest i ze smakoszostwem duchowym. Chcielibyśmy się jeszcze rozkoszować niejedną radością duchową, a ona już została wypchnięta przez inną. Już poszła dalej. Dopiero w niebie wszystkie radości duszy i ciała obecne będą razem. Nie będzie sukcesji przeżycia od radości do radości, ale wszystko, wszystkie od razu zwalą się na nas, a my w jakimś przeciwnym, syntetycznym ujęciu będziemy świadkami i uczestnikami skondensowanego uczucia. Tylko tak będziemy przeżywać radość, bo w niebie nie ma czasu podzielanego na fakty, zdarzenia, momenty, chwile, godziny. Tam wszystko jest obecne na nas. Stąd radości naszej nie będzie końca. Każda radość na ziemi ma swój koniec. Albo po to, aby zrobić miejsce dla innej radości lub dla jakiegoś smutku. W każdym razie i w dziedzinie religijnej, i w doczesnej zawsze mamy za mało czasu na to, abyśmy do końca przeżyli każde uczucie, prawdę, myślę, doznanie. Czas je wypycha, aby zrobić miejsce dla przeżyć następne. Na tym polegają dzieje, tak powstaje historia rozciągająca się w przestrzeni i w czasie.
Dlatego, że uważam, że na dzień dzisiejszy wstaje trochę wychodząc naprzeciw temu, co Prymas nas tysiąclecia powiedział, czas ma swoje ograniczenia, ale przyznacie, że jawi się przed nami nowa postać, trochę nam nieznana Prymasa tysiąclecia, jeśli chodzi o bogactwo jego duszy, jego ducha. Wstajmy.